Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Zapytał o kolekcję Rotenberga. Odpowiadała krótkimi zdaniami, ale treściwie. Mówiła dobrą, obrazową Niemczyzną. Na pewno była wykształcona, zresztą Martin uprzedził go, że Gabriel Morel należy do nowej generacji kobiet, wyedukowanych, otwartych na świat, spontanicznych. Pracowała jako kustoszka w Muzeum Miejskim w Gdańsku. Dorabiała sobie jako doradca bogatych kolekcjonerów sztuki. Rotenberg był jej głównym, a od pewnego czasu jedynym klientem. Abel słuchał jej uważnie, starał się wygasić trawiący go niepokój. Pomyślał z pewnym smutkiem, że wyszedł w jej oczach na smutnego durnia i gbura. Na szczęście chyba i tak nie był w jej typie. I wzajemnie. Była dla niego zbyt młoda, zbyt bezpośrednia. Olśniewająco świeża i piękna. To prawda. Ale jednocześnie daleka, jak planeta krążąca po odległej orbicie. Ale dlaczego właściwie analizował jej kobiecość? Przecież to miała być rzeczowa rozmowa o Rotenbergu, a on nie wykorzystywał szansy. Jak dotąd nie dowiedział się właściwie niczego nowego. Zdusił ciche przekleństwo. Musiał coś zrobić ze swoim życiem. Wystarczyła para zgrabnych nóg, aby stracił trzeźwość umysłu. Miał nadzieję, że Gabriel niczego się nie domyśla. W każdym razie podejrzanie szybko przerwała spotkanie. Przeprosiła, mówiąc, że musi wracać do pracy. Wygodny wykręt? Chyba jednak nie. Przecież zaprosiła go na następny dzień rano do muzeum. Obiecała, że poświęci mu wtedy więcej czasu i odpowie na wszystkie pytania. A przede wszystkim pokaże mu katalog kolekcji Rotenberga, który sama opracowywała. Pożegnali się zdawkowo. Była zdziwiona, że ledwie musnął jej dłoń, jakby obawiał się, że jest trędowata. Nie przeoczyła niechętnego zdziwienia, gdy przeszła z nim na ty. Przez moment zobaczyła w nim aroganckiego bufona, świadomego swych walorów i pozycji, ale potem ku swemu zdumieniu ujrzała w jego oczach cień rozpaczy. Ten policjant nosił w sobie jakąś tajemnicę. Wątpiła, aby zechciał ją do niej dopuścić. To nie ten typ mężczyzny. Na pewno mógł podobać się kobietom. Miał niezwykłe, zniewalające szare oczy. Był trochę szorstki i małomówny, ale przez to prawdziwy. Bardzo męski i w jakiś sposób nieoczywisty. Zbiegając po schodkach, zatrzymała się na chwilę. Widziała jego prostą jak trzcina wysoką postać. Zastanawiała się, czy się odwróci. Nie zrobił tego. Tak jakby zapomniał o niej w momencie, gdy odeszli od stolika. Który to już raz w moim życiu? Pomyślała i zrezygnowana zbiegła ze schodów. Było południe, a znowu zaczynało padać. Nieźle, jak na bałtyckie Monte Carlo. Na dole na Abela czekał już Kukulka. Był wyraźnie poruszony. Chaim wrócił już ze Szwajcarii? Spytał Abel. Okazuje się, że nasz złoty chłopiec nie ruszył się w ogóle z Sopotu. Nasz informator twierdzi, że widziano go przed godziną w pokątnym salonie gier, w jednym z czynszowych mieszkań obok cukierni przy Cecilienstrasse w Sopocie. Nie wiemy dokładnie, w którym mieszkaniu, ale na pewno na parterze. Abel spojrzał żywo na wachmistrza. Informacja była zaskakująca. Intuicja podpowiadała mu, że także ważna, co ciekawe, kojarzył ten dom. W okazałym budynku mieściła się otwarta parę lat wcześniej kawiarnia, choć na pewno nie tak dobra jak jego ulubiona cukiernia Greja w kamienicy Mimoza. Kripo zawsze miała problem z wykrywaniem tajnych szulerni i domów gier. Nigdy by mu nie przyszło do głowy, że trzeba ich szukać obok eleganckiej, tętniącej życiem cukierni w samym centrum Sopotu. W dwa kwadranse później policyjny Adler parkował już u wjazdu na Cecilienstrasse. Z drugiej strony ulicy dobiegły Abela głosy dzwonów Kościoła Zbawiciela, wzywających wiernych na pierwszą popołudniową mszę. Podejrzane mieszkanie mieściło się na parterze kamienicy. Stojący w bramie, ubrany po cywilnemu policjant, dyskretnie podniósł palec do góry. Ptaszek jeszcze nie wyfrunął. Abel kazał wachmistrzowi pilnować wejścia do budynku. Tajniaka wysłał na zaplecze kamienicy na wypadek, gdyby okazało się, że hazardziści dysponują jakimś tylnym wyjściem. Pchnął dębowe drzwi i wszedł do środka. Krótki korytarz kończył się szerokimi drzwiami wiodącymi na ogrodowy taras. Jakaś starsza kobieta zamiatała właśnie ceramiczne kafle podłogi i z niechęcią podniosła głowę znad miotły. Gestem nakazał jej milczenie i uważnie, stąpając po posadzce, rozejrzał się po korytarzu. Po każdej stronie znajdowała się jedna para drzwi, za którymi był Chaim. Dobre pytanie, pomyślał i wyciągając z futerału swój pistolet, spojrzał na kobietę. Popatrzyła na niego kosym okiem, ale wskazała szmatą wejście po prawej. Uznał, że zareagowała trochę za szybko i odwrócił się w przeciwną stronę. Drzwi po lewej pozbawione były tabliczki z nazwiskiem lokatora i miały solidną dębową framugę. Wycelował w zamek i oddał dwa następujące po sobie strzały. Po drugiej stronie usłyszał podniesione głosy. Szybkim kopnięciem otworzył wejście na oścież i wpadł do środka. — Tu, Kripo! Niech wszyscy zostaną na swoich miejscach! Nawet o tym nie myśl! Osadził w miejscu stojącego najbliżej drzwi mężczyznę o lisiej twarzy, sięgającego za pazuchę. Podszedł do niego i z wewnętrznej kieszeni jego marynarki wyciągnął rewolwer, Beretta kaliber 7,65 mm. Ty, lisowaty, kładź się grzecznie na podłodze z rękami z tyłu głowy. Szybciej, bo inaczej będę musiał zrobić ci krzywdę. O tak, grzeczny chłopiec. Teraz mógł zająć się pozostałymi. Było ich trzech, siedzieli nieruchomo przy stole zarzuconym kartami. Pierwszy, wyglądający jak komiwojażer w delegacji, wpatrywał się w niego szeroko otwartymi, zdumionymi oczami, jakby nie mógł zrozumieć, że gra już się skończyła. Drugi, ospały typ, patrzył na Abela ironicznie z podełba i nie przestawał tasować kart. Ostatni, najstarszy z nich, trwał z kurczowo zaciśniętymi powiekami, tak jakby w ten sposób chciał przetrwać policyjny nalot. Niestety, żaden z nich nie wyglądał na Chaima Rotenberga.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.